Projekt Tu Nauka, realizowany przez Fundację na rzecz rozwoju szkolnictwa dziennikarskiego w ramach zadania Społeczna odpowiedzialność nauki, został dofinansowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.
Dzień dobry. Dziś o kredytach hipotecznych. Nie z perspektywy analiz ekonomicznych, nie bezpośrednio o polityce mieszkaniowej, chociaż od niej trudno będzie uciec. Dzisiaj na kredyt hipoteczny spojrzymy okiem socjologa. Kasia Wojtasik, zapraszam serdecznie.
Halo, tu nauka.
Doktor habilitowany Mikołaj Lewicki w naszym studiu z Wydziału Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry.
Dzień dobry pani.
Rozmawiać będziemy o społecznych konsekwencjach kredytów hipotecznych i kładę ten nacisk na słowo społeczny, bo jednak kredyt zawsze nam się kojarzy z działaniem stricte indywidualnym. Trzeba na kredyt zapracować, trzeba go samodzielnie wziąć, więc gdzie widzi pan te społeczne obszary, które z kredytami są związane?
No jeśli sobie powiemy, że wzięcie kredytu bardzo rzadko jest indywidualną kwestią, to znaczy to wbrew pozorom nie jest decyzja wyłącznie jednostki, raczej w Polsce szczególnie jest to decyzja pary lub rodziny. Coraz częściej jest ona wspomagana w jawny i niejawny sposób przez rodzinę, w tym sensie, że rodzina daje wkład własny albo jako prezent ślubny, albo jako prezent na osiemnastkę itd., itd. To jest choćby ten prosty wymiar, taki bardzo namacalny i realny. Coraz mniej młodych ludzi jest w stanie wziąć kredyt wyłącznie na bazie własnych zarobków i wiarygodności kredytowej bez zaskórniaków w postaci, znaczy bez, no właśnie, tego wspomagania, które pozwala chociażby mieć pieniądze na wkład własny obecnie wymagany przy każdym kredycie hipotecznym. Ważniejszy chyba jednak dla socjologa, ale myślę, że też społecznie, jest wymiar tego, dla kogo mieszkania są dostępne i kto z tego rynku mieszkaniowego, bo kredyt hipoteczny odwołuje nas do rynku mieszkaniowego, jest wykluczony. A więc jeśli popatrzymy na mieszkanie jako pewien system zapewniający dach nad głową wszystkim, albo który ma zapewniać dach nad głową wszystkim, no to wtedy okaże się, że kredyty hipoteczne są elementem szerszego obrazka, w którym jako społeczeństwo umawiamy się, co zrobimy z tymi, których na kredyt nie stać.
Omijam tę ogromną dyskusję, którą moglibyśmy otworzyć o polityce mieszkaniowej i tej sytuacji. A czy samo znaczenie myślenia o mieszkaniu też jest tutaj istotne?
Bardzo.
Więcej niż taki fizyczny dom czy miejsce?
No właśnie, intuicyjnie mieszkanie jest dla większości z nas kojarzone z komfortem, bezpieczeństwem i relacjami społecznymi. I to jest to, co jest najbardziej intuicyjne, bo każdy z nas wychował się w jakichś kątach, które nie były tylko przestrzenią fizyczną, ale były też przestrzenią relacji, które były dla nas ważne. I kiedy zaczynamy myśleć o usamodzielnieniu, o zamieszkaniu na swoim, jak to się mówi, no to de facto myślimy przede wszystkim o odtworzeniu albo radykalnej zmianie tego, z czym weszliśmy w dorosłe życie, czyli domu, a nie mieszkania. Mieszkanie jako towar jest specyficznym pojęciem, specyficznym rozumieniem czterech ścian, które kupujemy za kredyt hipoteczny. Ono ma to do siebie, że jest relatywnie ekskluzywne, to znaczy w społeczeństwie, szczególnie polskim, wciąż jeszcze mało osób myśli o mieszkaniu jako aktywie. Coraz więcej osób myśli o mieszkaniu jako towarze, czyli że to jest coś, co można kupić i sprzedać, ale jeszcze relatywnie mało ludzi myśli o tym jako aktywie, czyli pewnym kapitale, tym, że mieszkanie to ilość pieniędzy, która stare rośnie i która w związku z tym to mieszkanie czy mieszkania można w różny sposób traktować jako dobro inwestycyjne. Grupa osób, które traktują to mieszkanie jako dobro inwestycyjne w Polsce rośnie, dlatego że właśnie mamy bardzo zmonopolizowany przez rynek mieszkaniowy system finansowy ze słabym rynkiem najmu i ze słabym sektorem najmu niekomercyjnego, który sprawia, że no na tę rosnącą, czy przynajmniej taką samą potrzebę mieszkań kupowanych na własność, rynek jakoś odpowiada, tak? I obecnie odpowiada w taki dość nieefektywny sposób, czyli poprzez na indywidualny wynajem mieszkań, czego doświadczają na pewno osoby studiujące, czyli że one wynajmują mieszkanie od osoby prywatnej, indywidualnej, osoby, która ma swoje oczekiwania, ale też przywary jako osoba wynajmująca, która nie chce zdjąć obrazka ze ściany, nie chce wyrzucić wersalki starej i tak dalej, i tak dalej. No i właśnie to są te takie najbardziej namacalne wymiary czegoś, co jest szerszym zjawiskiem, czyli tego, że kiedy tylko rozwijamy rynek kredytów hipotecznych, kiedy państwo tylko inwestuje w kredyty, jakby stwarza warunki do tego, żeby rozwijał się rynek kredytów hipotecznych, no to wówczas nie powstaje taki bardziej uporządkowany rynek najmu instytucjonalnego, najmu, w którym jasne są reguły i oczekiwania wzajemne dwóch stron kontraktu, wynajmującego i najemcy.
A w perspektywie tożsamościowej, czy nie jest to też jakiś taki ważny punkt z perspektywy, nie wiem, samooceny, prestiżu, jakaś taka nagroda.
Jak najbardziej. Kredyt hipoteczny jest wkomponowany w projekt dobrego życia, jak ja to nazywam, czyli w nasze wyobrażenia tego, jak to jest być dojrzałą, dorosłą i odpowiedzialną osobą. Kredyt hipoteczny się pojawia wtedy, kiedy pojawia się myśl o mieszkaniu i o założeniu rodziny. Na ogół, nie zawsze, ale dość często, przynajmniej w polskim społeczeństwie. W związku z tym, no, on nie ma tylko zabarwienia właśnie tego czysto emocjonalnego. Ku temu, żeby traktować go jako narzędzie, które otwiera przede mną życie dorosłej osoby.
Odpowiedzialnej,
planującej, odpowiedzialnej za innych. No to właśnie z tym jest kojarzony kredyt i dlatego też on na pewno nie jest kojarzony jako jakiś kajdany, jako coś, co jest spętujące. Kredyt też otwiera szanse i buduje pewien kontekst i to jest ważne, bo kredyt hipoteczny sam w sobie nie jest ani złym, ani dobrym narzędziem. On jest po prostu wkomponowany w pewien szerszy obraz, w pewien system, w którym on może być, jego cechy, które są negatywne, mogą być wzmacniane bądź osłabiane.
Jak historia kredytobiorców zwanych frankowiczami wpłynęła na to społeczne postrzeganie kredytów? Myślę, że z perspektywy badacza to można byłoby się aż ucieszyć na to, co się dzieje.
Są dwa ciekawe aspekty. Pierwszy to jest taki, społecznie frankowicze są ofiarami. Jak myślimy o frankowiczach, to myślimy o tych, którzy, albo inaczej, do tej pory tak myśleliśmy, przez ostatnie 3 lata pewnie część osób, które trochę śledzą tę sprawę, zaczęła rozumieć, że sprawa jest nieco bardziej złożona. To znaczy przez wiele lat frankowicze byli pokazywani jako ta grupa, której stała się niesprawiedliwość. To było absolutnie słuszne z wielu powodów orzeczenia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, które przyznawały rację kredytobiorcom w sporach z bankami, są tylko jednym z tego wymiarów, ale takim bardzo rzeczowym i realnym. Sądy przyjmują perspektywę, w której widzą, że banki postępowały nie fair. Natomiast de facto frankowicze to grupa w większości, która miała się całkiem dobrze i całkiem dużo na tym wygrywa. Co więcej, dzięki temu, że część z frankowiczów poszła do sądów, wygrywa jeszcze więcej. Czyli frankowicze byli grupą, która relatywnie dobrze zarabiała, kupowała tanie mieszkania w czasach, kiedy była ku temu okazja. Jednocześnie więcej ryzykując. Trochę to był taki hazard. Potem okazało się, że ten hazard był nie fair. Część frankowiczów postanowiła jakby dochodzić swoich praw i zyskuje więcej niż tylko dobre mieszkanie za atrakcyjną cenę. I to jest taki paradoks społeczny tej historii. Drugi ważny aspekt to jest rosnąca nieufność wobec sektora bankowego. Banki nie zrobiły nic ze sprawą frankowiczów przez wiele, wiele lat w sensie systemowym. W sensie doprowadzenia do sytuacji, w której klienci, społeczeństwo, banki i państwo uzyskują jakieś poczucie kompromisu i poczucie sprawiedliwości, że zostało znalezione jakieś rozwiązanie, które jest fair. To nie zostało zrobione. Banki w tej chwili dostają nie tylko finansowo, w sensie muszą ponosić koszty przegranych procesów frankowych, ale także przede wszystkim, powiedział, wizerunkowo. To znaczy nagle się okazało, że no, te reguły, które wydawałyby się takie zobiektywizowane jak LIBOR czy WIBOR, czyli różnego typu wskaźniki przedstawiane jako zobiektywizowane, mierzące wartość pieniądza itd., no takie do końca nie są. Albo inaczej, my możemy się pytać, jak one wyglądają i czy rzeczywiście to jest tak fachowo i obiektywnie zrobione, jakby się wydawało.
A społecznie to chyba też wygląda super ciekawie, że nagle ci ludzie zaczynają się łączyć, jednoczyć, działać razem, że też te proporcje w umowie mały człowiek kontra duży bank zostały jednak jakoś przywrócone albo trochę wyrównane.
Kolejny bardzo ważny aspekt. Rzeczywiście to jest grupa interesu, która skutecznie zabiegała o zaspokojenie swoich oczekiwań. Do pewnego stopnia oczywiście, no bo tak jak powiedziałem, sprawa frankowa nie została rozwiązana systemowo, tak jak w wielu krajach, także Europy Środkowo-Wschodniej, w której te kredyty frankowe się pojawiły. No ale właśnie to jest grupa, która ma swoją tożsamość, ma swoje stowarzyszenia i sieci relacji, w których ludzie się ze sobą komunikują wokół tego, co z tym kredytem zrobić, jak zareagować na różnego typu komunikacje ze strony banków, jak ocenić to, co mówią politycy itd., itd. W tym sensie rzeczywiście jest to ruch, grupa interesu, która stała się ruchem konsumenckim, mówiącym o tym, jak działają banki, a miała szansę być ruchem społecznym, czyli takim ruchem osób, które zobaczyły, że sektor finansowy, że banki wykluczają, że to nie jest rynek dla wszystkich i że na tym rynku nie zawsze panują fair zasady.
Bada pan kredytobiorców od wielu lat i nanosząc na to różne wydarzenia, które działy się, czy to w poprzedniej dekadzie, czy jeszcze wcześniej, myślę o kryzysie finansowym i pandemii, i wojnie, i tych stopach procentowych, które się zmieniają, można wnioskować, że ci kredytobiorcy za każdym razem mierzą się z różnymi okolicznościami, ale czy w nich coś się zmienia? Czy polski kredytobiorca zawsze wygląda w cudzysłowie tak samo?
Co do zasady, szczególnie historia kredytów frankowych pokazuje taką dynamikę, która jest w miarę uniwersalna, to znaczy kiedy biorę kredyt, wydaje mi się, że to jest moje przedsięwzięcie i tylko moje, bo rzeczywiście jest tak, że w końcu to ja jestem odpowiedzialny, ja podpisuję umowę z bankiem, to ja będę ponosił odpowiedzialność za to, jak, w jaki sposób będę spłacał kredyt i ile on będzie, ile to spłacanie kredytu będzie trwało. Ale stopniowo, i to było właśnie bardzo widoczne w historii kredytów frankowych, ludzie uświadamiają sobie, że w sumie to nie jest tylko moje zadanie, w którym ja muszę stosować samodyscyplinę, żeby pieniądze co miesiąc na ratę zdobyć, że to jest kontrakt z bankiem, że ten kontrakt może być negocjowalny, że bank jest też zainteresowany tym, żebym ja spłacił kredyt, że takich jak ja jest więcej i że oni prawdopodobnie są w podobnej sytuacji jak ja. To znaczy, że to nie jest moje, wydawałoby się, indywidualne, biograficzne doświadczenia, nie wiem, umarła ważna osoba dla mnie, jest mi trudno się skupić na pracy, straciłem pracę i tak dalej, i tak chcę wyjechać, ale tutaj ten kredyt i tak dalej, że to są rzeczy, które populacyjnie w społeczeństwie zdarzają się całkiem często, więc kwestia tego, w którym momencie ja zacznę się o tym skomunikować z innymi i zobaczę, że razem jesteśmy w stanie właśnie w jakiś sposób wpłynąć na sytuację, jest dość zasadnicze. I teraz, czy to się zmienia w czasie? No zmienia się w czasie w ten sposób, że wiemy z badań socjologicznych, sam jestem jednym z autorów takiej analizy, że kredyt hipoteczny, rynek mieszkaniowy i kredyt hipoteczny stają się coraz bardziej ekskluzywne. Czyli trzeba mieć coraz więcej pieniędzy, nie tylko pieniędzy, ale też coraz lepszą pracę i coraz bardziej prestiżowy zawód, żeby dostać kredyt hipoteczny, taki jakiego by się chciało, czyli który pozwoli kupić mieszkanie o odpowiedniej wielkości w odpowiedniej lokalizacji. W tej chwili ten proces, w którym tak szybko rosną ceny mieszkań, dostępność kredytu jest tak ograniczona w stosunku do tego, co było wcześniej, sprawia, że mamy też do czynienia z procesami urbanizacyjnymi, czyli mamy powrót tak naprawdę do końca dekady lat 2000, takiego dynamicznego rozwoju suburbanizacji, czyli ludzie, którzy nie mogą kupić mieszkania blisko pracy w centrum, kupują mieszkanie dalej od centrum, dalej od swojej pracy na ogół i stają przed takimi dylematami, prawda? Mniejszy metraż bliżej centrum i bliżej miejsca pracy, które na ogół jest w centralnych dzielnicach miasta, czy większe mieszkanie, ale za to godzinę dojazdu.
A coś się jeszcze zmienia w ich głowach i postawie życiowej, poza tym, że trzeba systematycznie pracować, płacić raty i jest gdzie mieszkać?
Ja mam nadzieję i ona jest oparta na obserwacjach naukowych, że zmienia się stosunek do własności generalnie wśród młodych osób. Że młode osoby coraz częściej będą rozumiały, że jest różnica między korzystaniem i komfortem wynikającym z korzystaniem, a własnością i komfortem z tego wynikającą. Samochody są dobrą ilustracją. Niegdyś naprawdę to jeszcze dla mojego pokolenia posiadanie samochodu, kiedy jest się młodym, było czynnikiem statusowym, majątkowym. Trudno było sobie wyobrazić, że po prostu ktoś, jak jest człowiekiem sukcesu, to nie ma samochodu i to oczywiście jaki samochód miało znaczenie. Dziś dla młodych ludzi to nie jest takie oczywiste. Samochód można wypożyczyć w bardzo różnej formie, na różnych zasadach, w których można powiedzieć rynek samochodowy się do nas dopasowuje. Także w tym sensie, że konkurencja z sektorem publicznym, z transportem samochodowym, miejskim, publicznym oraz zmieniającymi się stylami życia zmienia sam sektor samochodowy. Tak? One coraz częściej się mówi o samochodach współdzielonych. Ja mam nadzieję, że ten proces za jakiś czas będzie dotyczył także mieszkań, no bo skoro ten proces jest tak bardzo wykluczający, no to on nie dotyczy już tylko tych, którzy sobie nie poradzili w życiu. On coraz bardziej dotyczy osób, które no dobrze zarabiają, skończyły studia, którym się wydaje, że właściwie spełniają wszystkie warunki ku temu, żeby zamieszkać w uprawnionym M3, M4, M2, wszystko jedno jak to nazwiemy, tak, w upragnionym mieszkaniu. I w momencie, kiedy ta potrzeba nie jest zaspokojona, one będą szukały alternatyw i takich, które nie będą obniżały ich statusu społecznego. A więc będziemy mieli do czynienia z takim procesem, jaki mam nadzieję, jaki odbył się w drugiej dekadzie lat 2000 na Zachodzie, kiedy właśnie ta grupa społeczna, tak zwana klasa średnia, ubożejąca, zaczęła szukać alternatyw. Mam nadzieję, że te alternatywy nie będą tylko czysto rynkowe, czyli że nie będzie się szukało mieszkania, które będzie tańsze, współwynajmowane itd., ale że też zwiększy się presja na to, żeby traktować mieszkanie jako nie tylko towar, ale prawo. W tym haśle nie chodzi tak naprawdę o to, że każdemu należy się mieszkanie, tylko że system społeczny, w którym funkcjonujemy, powinien być tak skonstruowany, żeby zaspokajać potrzeby bardzo różnych ludzi, niekoniecznie tylko tych, których stać na kredyt hipoteczny.
Mówił doktor habilitowany Mikołaj Lewicki z Wydziału Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Czy da się jakoś inaczej? To pytanie, które myślę, że zrodziło się nie tylko w mojej głowie. A mówiąc innymi słowy, jak mieszkać, jeśli nie na własnym i kupionym na kredyt? To pytanie skierowałam tym razem do doktora Karola Janasa z Obserwatorium Polityki Miejskiej Instytutu Miast i Regionów.
Tu nauka.
Pula opcji, przynajmniej w Polsce, jest dość ograniczona, chociaż pojawia się coraz więcej takich programów wspierających właśnie takie pośrednie rozwiązania między tymi najbardziej klasycznymi, czyli najmem na rynku prywatnym, który poza zakupem mieszkania no jest chyba najbardziej powszechną formą zaspokajania, jak to nazwijmy, potrzeb mieszkaniowych, ale też, jak wiemy, no, zwłaszcza dzisiaj, to też forma coraz droższa i coraz trudniej jest czasem znaleźć, wręcz zwłaszcza w przypadku dużych miast, takie mieszkanie na najem. Po drugiej stronie mamy no, klasyczne takie mieszkania, czy komunalne, czy socjalne, ale tutaj też istnieje pewien próg wejścia, no, związany przede wszystkim z sytuacją materialną. Jest to rodzaj mieszkalnictwa czy pomocy społecznej wręcz oferowany tym osobom o najniższych dochodach, które no właśnie nie są w stanie też wynająć mieszkania na rynku. Natomiast powoli zaczynamy dojrzewać do tego, co na Zachodzie się często nazywa affordable housing, czyli takiego mieszkalnictwa dostępnego, wspieranego w pewien sposób. Też ze środków jego powstawania, jego budowa tych mieszkań jest w części przynajmniej wspierana właśnie ze środków publicznych. W związku z czym potem też ten dostępność tych mieszkań, najem, czynsz jest stosunkowo niższy niż no, w porównaniu z rynkiem takim stricte komercyjnym. Ta oferta niestety wciąż u nas w przypadku polskich miast jest dość ograniczona, ale coraz więcej miast, po pierwsze jest coraz więcej takich też programów, takich właśnie jak społeczne inicjatywy mieszkaniowe, SIM-y, przez dłuższy czas też powstawały osiedla budowane ze wsparciem Polskiego Funduszu Rozwoju. W końcu gminy, miasta też mogą we własnym zakresie pozyskiwać środki, czy poprzez emisję obligacji, tak jak miało to miejsce na przykład w Żorach, czy poprzez pozyskiwanie środków z różnych innych źródeł, w tym krajowych czy europejskich, mogą inwestować również w takie budownictwo i potem na różnych zasadach już ustalonych przez siebie te mieszkania oferować do najmu. I to pełni taką no, ważną rolę tutaj też w pewien sposób no, zwiększającą dostępność tych mieszkań, ale też czasem regulującą. U nas jeszcze nie w takim stopniu, ponieważ tych mieszkań, tak jak wspomniałem, jest bardzo mało, ale na Zachodzie w niektórych krajach przynajmniej no, próbuje się wpływać też generalnie na rynek poprzez właśnie na przykład regulowanie czynszów w tym mieszkalnictwie publicznym. Próbuje się wpływać także na obniżanie czynszów na rynku komercyjnym, no bo jak wchodzą mieszkania tańsze oferowane przez miasto czy przez jakieś inne społeczno-publiczne struktury, no to wtedy jest presja na to, żeby też obniżały się te ceny na rynku komercyjnym. No oczywiście to nieczęsto się udaje, bo zwłaszcza w dużych miastach, w których ten problem jest największy, bo tam ta podaż jest ciągle nie nadąża za popytem, no niestety tutaj rynek i popyt w największym stopniu, plus oczywiście też presja inwestycyjna, no bo mieszkanie często traktowane jest również jako sposób na inwestycje, zainwestowanie pieniędzy, co w oczywisty sposób wpływa też na ceny. One pośrednio odzwierciedlają też ceny na rynku najmu.
I tak kończymy dzisiejszy odcinek cyklu Tu Nauka, poświęcony kredytom hipotecznym widzianym ze społecznej perspektywy. Kasia Wojtasik, dziękuję, do usłyszenia.
Projekt Tu Nauka, realizowany przez Fundację na rzecz rozwoju szkolnictwa dziennikarskiego w ramach zadania Społeczna odpowiedzialność nauki, został dofinansowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.